pani Ewa Zajączkowska-Hernik, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zaczniemy od spraw związanych z rolnictwem. Wczoraj odbyło się spotkanie online nowego ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, także ministra Krzysztofa Hetmana i komisarza Unii Europejskiej do spraw handlu Valdisa Dombrovskisa. Na razie mamy komunikat, że to spotkanie dotyczyło ogólnie rzecz biorąc relacji dwustronnych handlu polsko-ukraińskiego, no ale docierają do nas informacje, że trwają już teraz rozmowy na szczeblu unijnym dotyczące między innymi do tego, aby Polska ponownie otworzyła się na napływ ukraińskiego zboża. Jakie są pani przemyślenia, jak pani to wszystko obserwuje?
No faktycznie Unia Europejska ponownie chce przedłużyć bezcłowy handel z Ukrainą dla polskich rolników, ale też europejskich, szczególnie tych, którzy graniczą z Ukrainą. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo po prostu pojawia się na rynku konkurent, z którym my nie mamy szans konkurować ze względu na obostrzenia, których my musimy przestrzegać, restrykcje, wszystkie normy produkcji, których my musimy przestrzegać, a Ukraina nie. Mówiło się, że te produkty, które napływają do Unii Europejskiej, również spełniają wymogi. No, okazało się, że bywało z tym różnie, że jednak ukraińskie zboże było dużo gorszej jakości, niż byśmy tego wszyscy oczekiwali. W konsekwencji to zboże trafiało na nasz stół i na nasz rynek. Było to bardzo zjawisko niebezpieczne, no ale też mam wrażenie, że to już jest klepnięte, mówiąc kolokwialnie, że tutaj nasz minister rolnictwa we współpracy, i to jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że minister rolnictwa, który jest przecież z obecnej koalicji rządzącej, jest w stanie porozumieć się z komisarzem do spraw rolnictwa, panem Januszem Wojciechowskim, który przecież jest z zupełnie innej opcji politycznej, ale tutaj widać, że panowie potrafią współpracować ze sobą, no i gdzieś tam działać w interesie między innymi polskich rolników. Szkoda tylko, że jest to bezskuteczne, co tylko wskazuje na naszą pozycję w Unii Europejskiej. No ona niestety nie jest zbyt duża. Nasz głos jest całkowicie lekceważony w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą. Głos Janusza Wojciechowskiego również jest lekceważony. To jest sytuacja przykra. Tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że sprawa już jest klepnięta i też to wynika po prostu z potrzeb państw unijnych. No, państwa unijne, które zmagają się z ogromną imigracją, czy to jest imigracja legalna, czy nie, tych ludzi trzeba wyżywić. A jeżeli pojawia się okazja do tego, by kupić tańsze ukraińskie zboże, to te państwa po prostu korzystają. Przypomnijmy sobie, co było na początku wojny, kiedy pojawił się problem z napływem ukraińskiego zboża, chociażby do Polski, no to też miejmy gdzieś z tyłu głowy to, że problem narósł w związku z tym, że polscy rolnicy nie chcieli sprzedawać swojego zboża. Okej, możemy powiedzieć, że byli mamieni przez polskiego ministra rolnictwa, który mówił, żeby nie pozbywali się swoich zapasów, że cena za tonę zboża wzrośnie. Przykro to mówić, ale minister rolnictwa po prostu ich oszukał i albo zrobił to z premedytacją, albo po prostu nie znał się na tym, czym kierował. Podejrzewam to drugie, niestety. No ale fakt faktem, polscy rolnicy nie chcieli sprzedawać swojego zboża przetwórcom, a ci z kolei musieli skądś to zboże pozyskiwać, więc znowu wykorzystali sytuację, gdzie pojawiło się na rynku tańsze zboże ukraińskie i po prostu to zboże skupowali. Także, no pani redaktor, sytuacja bardzo ciężka, bardzo problematyczna, będzie budziła mnóstwo konfliktów. Widzimy już, że w Niemczech rolnicy protestują, dołączają do nich holenderscy rolnicy, francuscy rolnicy. W Polsce 24 stycznia jest przygotowywany tak strajk rolników, również w związku właśnie z uwolnieniem tego handlu między Unią Europejską a Ukrainą.
Bo tu jeszcze warto dodać, że ten główny argument, cała oś dyskusji, także na szczeblach unijnych, dotyczy tego, że jest to no, pewna pomoc kierowana w stronę Ukrainy, że dużo większym kosztem będzie odpuszczenie tej sprawy, tylko mało kto mówi o tym, że tak naprawdę nie jest to kapitał ukraiński. 10 największych podmiotów, największych spółek, które mają realnie ziemię na Ukrainie, należy do kapitału zagranicznego. Między innymi tutaj są wymieniane Niemcy i trochę tak Płynnie przejdziemy do kolejnego tematu.
To jest wyłącznie dbałość o swoje interesy po prostu.
Tak. Tak. I gdzieś tego głosu brakuje, ale powoli on się przebija. Widzę, że na szczęście powoli coraz więcej osób zaczyna o tym mówić. No inne pytanie, jak obecny rząd i czy już dzisiaj możemy coś powiedzieć na temat strategii obecnego rządu, wyobraża sobie no, pewną konkurencję też być może, bo my w naturalny sposób jako gospodarka rozwijająca się mamy takie projekty jak na przykład Centralny Port Komunikacyjny. Wyrastamy oczywiście nie na może bardzo poważnego konkurenta dla Niemiec, ale jednak pytanie, jak pani ocenia, czy my tutaj będziemy skłonni i wystarczająco w ogóle będziemy w stanie zadbać o polskie interesy, czy jest taka wola po stronie no, obecnych rządzących?
Ciężko powiedzieć, jaka jest wola po stronie obecnych rządzących, analizując to, co obecny rząd robi w sprawie mediów publicznych, sposobu przejmowania tych mediów, w sprawie Wąsika i Kamińskiego. Ja nie chcę jakby wchodzić w to, czy oni powinni siedzieć, czy nie powinni siedzieć. Chodzi o elementarną wojnę w takiej instytucji jak Sąd Najwyższy, w której po prostu doszło do anarchii, gdzie jedną stroną jest polski rząd po prostu, a drugą, powiedzmy, ta izba, która bardziej sprzyja Prawu i Sprawiedliwości. No teraz mamy kolejną anarchizację, tym razem prokuratury, więc ciężko powiedzieć, pani redaktor, do czego zmierza nasz rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział w swoim expose chociażby, że będzie wzmacniał i będzie pomagał Ukrainie. I ja się obawiam, co za tymi słowami się kryje. No bo jeżeli zamierzamy poświęcić nasze rolnictwo, a też wydaje mi się, i to jest bardzo przykre, że polscy rolnicy będą poświęceni. Z tego względu, że to jest grupa bardzo mała. Politycznie, wyborczo, ta grupa staje się coraz mniej znacząca. W związku z tym będzie poświęcana dla jakichś, powiedzmy, wyższych celów politycznych, żeby pozyskać inny elektorat, który sprzeciwia się chociażby produkcji zwierzęcej w Polsce. O to będzie toczyła się walka. Także no, obawiam się, że interes rolników nie zostanie zabezpieczony. Z drugiej strony mam wrażenie, że premier Donald Tusk nie do końca wie, co go czeka, bo być może rolników jest niewielu. Być może ta grupa społeczna maleje. Ale ta grupa jest tak zdeterminowana do tego, żeby pokazać swoją siłę, że za chwilę poza kryzysem w instytucjach państwowych premier Donald Tusk może mieć kryzys społeczny. Jeżeli będzie forsował projekty szkodliwe dla polskiego rolnictwa, może się okazać, że polscy rolnicy ponownie wyjdą na ulicę, a pamiętamy przecież, co się działo, kiedy została ogłoszona piątka dla zwierząt, jak duża wtedy była mobilizacja. Rolnicy nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. I bardzo dobrze. Trzeba pilnować swoich interesów. Bardzo bym chciała, żeby wreszcie był rząd, który będzie tych interesów bronił razem z rolnikami, no a nie gdzieś tam w momencie, kiedy zostanie postawiony pod ścianą gigantycznymi protestami.
I tutaj postawimy kropkę. Przejdźmy teraz do tematów politycznych, chociaż tutaj oczywiście też element polityki, ale może z większym naciskiem na gospodarkę, no bo rolnictwo może nieliczna grupa, ale tak naprawdę ta gałąź przemysłu powiązana ze wszystkim, więc odczuje to każdy obywatel. To też może warto dodać. Jeżeli chodzi o politykę, Konfederacja może utracić marszałka. Na jakim to jest etapie i jak pani ocenia w ogóle, no można powiedzieć, te konsekwencje, które zostały wyciągnięte już teraz, bo to, że taki proces się dzieje, to też jest uderzenie w Krzysztofa Bosaka. Jaka jest tutaj, jak jest tutaj komentarz Konfederacji?
Miejmy na uwadze to, że wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu złożyła Lewica. Lewica wykorzystałaby każdy możliwy pretekst do tego, by taki wniosek złożyć, bo to Lewica była tą siłą w polskim parlamencie, która bardzo mocno sprzeciwiała się temu, by Krzysztof Bosak został wicemarszałkiem Sejmu. Tam próbowali argumentować to w różny sposób, że my mamy za mały klub, chociaż sami mają niewiele większy. Oni mają wicemarszałka, my nie powinniśmy mieć, więc zastanawiam się, gdzie u Lewicy jest ta granica dużego klubu, który zasługuje na wicemarszałka, czy w ogóle jakieś takie inne abstrakcyjne powody podawali. Więc no tutaj ta okazja spadła im z nieba i wykorzystali ją, składając ten wniosek. Czekamy cierpliwie na głosowanie. Są politycy, którzy deklarują, że nie poprą tego wniosku o odwołanie Krzysztofa Bosaka. No są politycy, którzy mówią, że taki wniosek został złożony i oni go poprą, więc mamy bardzo niepewną sytuację. No też pojawiło się ciekawe zjawisko, bo debata na temat odwołania Krzysztofa Bosaka jest chwilę przed tym, jak będzie debata na temat uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Więc pytanie, czy to nie zostało sklejone po to, by jedno miało na drugie wpływ. Zobaczymy, pani redaktor. Sama jestem bardzo ciekawa. Natomiast my jesteśmy przygotowani na to, że stracimy wicemarszałka. No i z drugiej strony też nie możemy pozwolić sobie na to, by jakaś inna siła polityczna dyktowała nam, jak ma wyglądać nasz klub. Bo cały czas mówi się, że Krzysztof Bosak bez problemu byłby wicemarszałkiem, gdybyśmy pozbyli się Grzegorza Brauna z klubu. No ale dlaczego ktoś ma nam dyktować z zewnątrz, kogo my mamy mieć w swoim klubie, a kogo nie? No takie warunki, nie wiem, niech sobie sobie stawiają między sobą koalicjanci, na nie będą nas szantażować i stawiać nam warunki, które no, mają się nijak do pewnych standardów politycznych. Zresztą podobnie jest traktowane Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o ich wicemarszałka. Koalicja rządząca też mówi, że miejsce na waszego wicemarszałka jest oczywiście wolne, cały czas czeka, o ile zgłosicie kandydata, który będzie nam odpowiadał.
Tak jest, tym bardziej, że tutaj akurat dosyć przeskalowana jest cała ta sytuacja, obserwujemy ją z zaciekawieniem. No jak będzie, zobaczymy. Przed nami wybory, bardzo ważne wybory, między innymi w Unii Europejskiej. Jaka jest strategia Konfederacji?
Nasza strategia jest dopiero w trakcie przygotowywania. Przed tym jeszcze są wybory samorządowe, więc, a te wybory są bardzo trudne, więc musimy się na pewno do nich przygotować i w międzyczasie będzie się wykluwała strategia na eurowybory. Myślę, że sama Unia Europejska da nam wiele pretekstów do tego, by kreować pewną narrację z tego względu, że Unia Europejska ma to do siebie, że w momencie, kiedy kończy się jakaś kadencja, na przykład Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, to politycy unijni starają się przepchnąć maksymalnie jak najwięcej rzeczy, które na przykład były negocjowane latami, w obawie, że w wyniku wyborów na przykład Europarlament będzie wyglądał już zupełnie inaczej i pewnych rzeczy nie będzie dało się wprowadzić, czy Komisja Europejska będzie wyglądała zupełnie inaczej. Tutaj świetnym przykładem jest umowa Mercosur, która została wynegocjowana po prostu nagle.
Która też jest ogromnym, no może być ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej. I w takim razie wybory parlamentarne. Tutaj dopytam, czy już coś więcej można zdradzić? Czy Konfederacja będzie chciała wchodzić w jakieś większe współzależności koalicji?
Przepraszam. Panie redaktor, jeszcze nic nie wiemy. Jest pół roku do wyborów europarlamentarnych. Wstrzymajmy się jeszcze.
W takim razie się wstrzymujemy. No to ostatnie pytanie. No już takie krótkie, może być też krótka odpowiedź. Grzegorz Braun, tutaj już jasne stanowisko, że Konfederacja no nie da sobie dyktować warunków gdzieś tam głosom zewnętrznym. Jeżeli jednak Grzegorz Braun zdecydowałby się na przykład na odejście od Konfederacji i wejście w pewną współpracę z Januszem Korwin-Mikke, czy wy tego się obawiacie? Macie tutaj jakiś plan na taką ewentualność?
Pytanie, czy to w ogóle możliwe? Uważam, że na tą chwilę nie. Jeżeli taka sytuacja się pojawi, no to wtedy będziemy się do tego odnosić na bieżąco.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ewa Zajączkowska-Hernik była gościem Radia Wnet, rzecznik Konfederacji. Dziękuję za rozmowę.
Pięknie, dziękuję.